Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Konrada Krajewskiego arcybiskupem ze stolicą tytularną w Benewencie w północnej Afryce. Wcześniej pełniący funkcję papieskiego ceremoniarza ksiądz Konrad Krajewski został papieskim jałmużnikiem.
Jego nominacji Ojciec Święty dokonał przy okazji przeniesienia z tej funkcji księdza arcybiskupa Guido Pozzo z powrotem na stanowisko sekretarza papieskiej komisji Ecclesia Dei.
Ksiądz Krajewski jest kapłanem archidiecezji łódzkiej, specjalistą w zakresie liturgiki, ma 49 lat. W Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych pracował od 1998 roku.
Obecnie stanie na czele Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, który zajmuje się w imieniu papieża drobnymi dziełami miłosierdzia na terenie Rzymu oraz wydawaniem wiernych specjalnych błogosławieństw.
Przez 14 lat byłem ceremoniarzem, człowiekiem, który pomagał w celebracjach, gdzie bohaterem zawsze był Chrystus. Bardzo dobrze się w tym czułem. Decyzję papieża przyjąłem na kolanach, przyznał nowo mianowany ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski.
Informacja o nominacji, jak powiedział, zastała go w polskich górach. Papież Franciszek sam zatelefonował i udzielił błogosławieństwa.
Jestem teraz w Kosarzyskach, w Beskidzie Sądeckim i tu mnie została ta nominacja w górach pośród górali tutaj miejscowych. Zresztą mogę to opowiedzieć, myślę, że nie będzie to naruszeniem jakiejś intymności, że po nominacji pojechaliśmy na Obidze tutaj, na pierogi wraz z góralami, z księdzem tutaj, dziadkiem i zadzwonił papież. Papież od razu się przedstawił, mówi, papież Franciszek, ja wiem, że Ojciec Święty już nieraz dzwoni. I mówi, słuchaj, jak przyjąłeś moją nominację? Ja mówię, no przyjąłem na kolanach, no bo jak mogłem inaczej. A kto jest z tobą? No i powiedziałem, kto jest ze mną. Mówi, to podgłoś telefon, to im pobłogosławię. I pobłogosławił. I mówi, do dzieła. I się wyłączył. Myślę, że pobłogosławił nam wszystkim, bo to był chyba pierwszy telefon do Polski papieża Franciszka.
Nowo mianowany ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski powiedział, że odkąd dowiedział się o decyzji papieża, pomyślał, że jego zawołaniem misji jałmużnika powinno być słowo miłosierdzie. Inspiracją dla niego jest Matka Teresa, przy której beatyfikacji był obecny.
Od Matki Teresy myślę, że się zaczęło też takie nasze bycie troszkę inne w Rzymie, mianowicie wraz z siostrami albertynkami, które pracują w Gwardii Szwajcarskiej, czy też siostrami prezentkami, które pracują w magazynie Ojca Świętego. Często wychodziliśmy na te uliczki przyległe Watykanu i zanosiliśmy to, co zostało z jadalni, z refektarza Gwardii Szwajcarskiej, a tam jest ponad 100 mężczyzn, czy to, co zostawało też nieraz ze stołu papieskiego. Po prostu pakowaliśmy, roznosiliśmy. I wtedy mi się przypomniały te słowa Matki Teresy, że kto dotyka się ubogiego, dotyka się Chrystusa. My nie jesteśmy pracownikami socjalnymi. Natomiast my to czyniliśmy dlatego, by dotknąć się Chrystusa. I to właśnie na ulicy. I nie wiem, kto to Ojcu Świętemu powiedział. I to jest chyba tajemnica tej nominacji. Ktoś to Ojcu Świętemu musiał powiedzieć. I kiedy Ojciec Święty mi mówił, kiedy mnie wezwał i powiedział, że chciałby, bym był tym jałmużnikiem, powiedział, że jest tyle przykładów ludzi, którzy potrafili świadczyć miłosierdzie, żebym się od nich uczył i w tym wszystkim miał dużo fantazji. I stąd też pomyślałem sobie, że taki motto tego mojego bycia jałmużnikiem to właśnie powinno być słowo miłosierdzie, bo to jest drugie imię miłości, w tym właściwie zawiera się wszystko.
Nasilają się ataki na Kościół katolicki w Polsce.
W Krakowie w haniebny sposób zniszczono mural z wizerunkiem Jana Pawła II przy ulicy Kijowskiej. Zwykle pod tym murem w rocznice papieskie składano kwiaty i palono znicze.
Do profanacji krzyża, agresji wobec osób wierzących, promowania antykoncepcji, jak informuje jeden z dzienników, dochodzi na przystanku Woodstock.
Niestety, działaniom tym sprzyjają niektórzy duchowni. Rób ta, co chce ta. Kościół powinien być jak Arka Noego, w którym każdego zwierza jest po parze i dla każdego jest miejsce, powiedział podczas spotkania z uczestnikami przystanku Woodstock ksiądz Adam Boniecki.
Jednocześnie jeszcze raz przypomniał o swojej sympatii do Adama Darskiego, zadeklarowanego satanisty oskarżonego o publiczne zbezczeszczenie Pisma Świętego. Po raz kolejny bronił Nergala i mówił o jego religijnej nieszkodliwości.
Zapytano o to, czy żałuje swoich wypowiedzi na temat Darskiego, za które otrzymał od przełożonych zakaz wypowiedzi w mediach, odpowiedział: nie żałuję niczego. Ludzie w kościele żyją w strachu. Zrobili z Nergala diabła, niemal satanistę. Wzywali do wojny religijnej z tym rodzajem muzyki. Kościół zaczął egzorcyzmować show biznes. To nieporozumienie. To dzieli ludzi i odstrasza, stwierdził.
Ksiądz Boniecki mówił także o religijnej naturze człowieka. W tym kontekście stwierdził, że każdy jest religijny. Każdy w jakiegoś Boga wierzy. Dla niektórych Bogiem jest nicość, przyjemność. Są różne propozycje bogów. Każdy ma jakieś centrum swojego życia, powiedział ksiądz Boniecki.
Udział niektórych duchownych w atakach na Kościół służy relatywizowaniu Kościoła i wiary chrześcijańskiej, akcentuje filozof profesor Piotr Jaroszyński.
Chyba to jest najgorsze, że w sposób taki inteligencki duchowni niektórzy relatywizują Kościół i wiarę chrześcijańską, co ma fatalne skutki przede wszystkim w środowisku młodzieżowym, bo ludzie starsi czy średniego wieku, którzy byli jednak wychowywani w pewnej tradycji poszanowania tego, co reprezentuje Kościół, oni jakoś z tym sobie dadzą radę. Natomiast najbardziej szkoda młodzieży i dlatego może właśnie takie postacie są zapraszane na imprezy, które właśnie mają za zadanie już wprost podważać sens istnienia Kościoła i to podważają w sposób wręcz niecywilizowany, obrzydliwy. Dlatego ta symbioza pogaństwa z relatywizmem może być bardzo groźna w wymiarze społecznym i w tym wypadku trzeba to bardzo jasno sformułować, określić czym to jest i dlaczego to jest dla Kościoła i jego misji tak groźne.
Na tym jednak nie koniec. Na łamach Gazety Wyborczej atakowany jest ksiądz profesor Dariusz Oko.
W antykatolickiej gazecie ojciec Krzysztof Mondel, jezuita, odnosząc się do ideologii gender i chęci jej wykładania na kul, stwierdza, że trzeba przestudiować płeć jako fenomen kulturowy, rozwojowy i religijny. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy się kompromitować tak jak ksiądz Dariusz Oko, który po dwóch doktoratach opowiada, że gender to doktryna z Brukseli, która próbuje zrobić w Polsce to, co nie udało się Stalinowi, stwierdza ojciec Mondel.
Jezuita dodaje jednocześnie i tu cytat, nie było większego genderowca niż Jezus Chrystus.
Charakterystyczne jest, że w tej chwili ta walka z Kościołem dokonywana jest w sposób bardzo sprytny, mianowicie starają się, żeby przeciwko stanowisku jakiegoś księdza, który reprezentuje oficjalną doktrynę Kościoła katolickiego, wystawić innego księdza, który to podważa. I to jest taka metoda, jaką stosowano również w czasach stalinowskich i dlatego też trzeba być bardzo ostrożnym. W przypadku księdza, który zabiera głos w Gazecie Wyborczej, mamy do czynienia z taką sytuacją, że następuje pomieszanie pojęć, dlatego że to nie chodzi o krytykę gender z punktu widzenia naukowego, tylko z punktu widzenia ideologicznego. Gender jest fenomenem, nową ideologią, która w tej chwili nie tylko już idzie z Brukseli, to jest ideologia globalna, czyli ta ideologia, która ma zastąpić religię prawdziwą w wymiarze światowym, to jest właśnie ten genderyzm.
Dziennik.pl uderza w ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.
Internetowy portal zamieścił na swojej głównej stronie odnośnik do artykułu poświęconego powielanym przez internautom obrazom z uszczypliwymi, nierzadko wulgarnymi komentarzami.
Towarzyszy mu zdjęcie ojca Tadeusza Rydzyka oraz wulgarny komentarz sugerujący, że szef katolickiej rozgłośni martwi się, gdzie ukryć Maybacha przed wizytą ojca świętego Franciszka w Polsce w 2016 roku.
Przypomnijmy, kłamstwo mówiące o tym, że dyrektor Radia Maryja posiada model jednego z najdroższych seryjnie produkowanych aut na świecie, powtarzane jest już od wielu lat.
Poseł Andrzej Jaworski z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski podkreśla, że to celowe działanie mające zdyskredytować dyrektora Radia Maryja.
Ojciec dyrektor jest jedną z czołowych osób, która podlega ciągłym atakom. Ataki są coraz bardziej perfidne, coraz bardziej zmyślne i zwłaszcza w tej chwili osoby, które mają tego typu zlecenia, wykorzystują najnowsze technologie, posługują się internetem. Wiedzą, że tego typu, w cudzysłowie, dowcipy są powielane przez setki internautów i mają właśnie osiągnąć przede wszystkim dużą niechęć młodych odbiorców do osób, które z Kościołem są związane. Jak widzimy, nawet poważne redakcje za nic mają prawdę, chcą tylko i wyłącznie osiągnąć zamierzony cel.
Poseł dodaje, że próbuje się przedstawić fałszywe informacje na temat podejścia ojca świętego Franciszka do Radia Maryja czy telewizji Trwam.
Ja miałem tą możliwość, że osobiście mogłem przywitać się z Ojcem Świętym, mogłem też kilka słów na ten temat powiedzieć i widziałem jego reakcję osoby, która bardzo się rozpromieniła, kiedy usłyszała, że pozdrawiam w imieniu także słuchaczy Radia Maryja i telewizji Trwam. Więc mamy sytuację taką, że tego typu ataki są, tego typu ataki będą. Musimy zacząć z nimi walczyć, ale nie jest to łatwe, ponieważ to wszystko bazuje na pograniczu prawa. Natomiast myślę, że mocniejsze protesty które powinny docierać ze strony słuchaczy Radia Maryja, Telewizji Trwam, do tego typu mediów, powinny też swoje osiągnąć.
Dramatyczne skutki rządów Donalda Tuska. Polki wolą rodzić za granicą.
Z raportu Polska w Europie przyszłość demograficzna wynika, że matki pochodzące z Polski rodzą w Wielkiej Brytanii najwięcej dzieci spośród wszystkich imigrantek.
W 2010 roku urodziły 19 762 dzieci, podczas gdy jeszcze w 2001 roku tylko 896. Z kolei w Polsce w ubiegłym roku urodziło się ponad 386 tysięcy dzieci, w 2009 roku ponad 419.
Ten wyraźny spadek dotyczy jednak tylko naszego kraju, bo za granicą Polki decydują się na dziecko o wiele chętniej.
Polski rząd nie dba o nasze dzieci i nie wspiera rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Zamiast tego rząd PO-PSL nakłada olbrzymie podatki na dziecięce artykuły, chociażby ubranka, alarmuje Cezary Mech, były minister finansów.
To olbrzymie wyzwanie jest związane z tym, że Polska w przeciwieństwie do innych krajów jednak nie wspiera finansowo polskich rodzin wielodzietnych po to, żeby miały środki finansowe, żeby mogły wykształcić dzieci w przyszłości, żeby właśnie z tego wykształcenia osiągnęły lepsze pozycje w pracy i mogli w przyszłości więcej płacić podatków na utrzymanie reszty obywateli. Szokujące jest właśnie to, że my opodatkujemy polskie dzieci w wysokości przeciętnie około 1000 zł i oskładkujemy 1000 zł miesięcznie, podczas gdy w innych krajach podatki mają preferencyjne stawki. U nas niestety o to nie zadbano. Przez 20 lat nie zadbano, będąc w ramach Unii Europejskiej.
Cezary Mech zauważa, że w przyszłości w Polsce będzie problem ze sfinansowaniem emerytur, służby zdrowia i wzrostem gospodarczym. A jeśli resztę polskich dzieci wypchniemy za granicę, to będziemy dużym domem starców, w którym nie będzie obsługi.
Inne kraje wiedzą, jak należy dbać o rodzinę. My działamy w sposób odwrotny. Nie myślimy o tym, jaką będziemy mieli przyszłość, a ta przyszłość jest, można powiedzieć, w kolorach szarych. Po prostu będziemy mieli problem ze sfinansowaniem emerytur, służby zdrowia i ze wzrostem gospodarczym, a jeśli jeszcze tą resztkę polskich dzieci wypchniemy za granicę, to będziemy takim dużym domem starców, tylko że nie będzie w nim obsługi.
Pod względem liczby narodzin od lat jesteśmy na szarym końcu światowej listy. Na 223 kraje Polska zajmuje 209 miejsce.
Minister środowiska Marcin Korolec oraz podlegli mu urzędnicy mogli dopuścić się przekroczenia uprawnień oraz niegospodarności, alarmuje poseł Tomasz Kaczmarek.
Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji szczytu klimatycznego ONZ w 2013 roku. Ministerstwo Środowiska zapłaci 26 milionów 400 tysięcy złotych za wynajęcie Stadionu Narodowego na szczyt klimatyczny. Pieniądze będą pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ocenie posła Tomasza Kaczmarka procedura wyboru Stadionu Narodowego jako miejsca organizacji przedmiotowej imprezy, a w rezultacie koszty jego wynajmu uzasadniają podejrzenie złamania obowiązujących przepisów.
Z informacji prasowych, z jakimi możemy się zapoznać, dziś wiemy, że nie doszło do przetargu, który mógłby wyłonić miejsce, w którym ten szczyt mógłby się odbyć. Na ręce Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego, złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z organizacją tego szczytu, ale również złożyłem pismo do NIK-u i do Urzędu Zamówień Publicznych, aby wszcząć w tej sprawie kontrolę i wyjaśnić wszystkie kwestie związane z wydatkowaniem około 100 milionów złotych na organizację szczytu energetycznego ONZ.
Wiele do życzenia daje także sama data organizacji szczytu, czyli 11 listopada, Święto Niepodległości. Tego dnia ma się odbyć inauguracyjna, najważniejsza sesja szczytu klimatycznego. W związku ze szczytem do Warszawy mogą przyjechać tysiące anarchistów, lewicowych działaczy oraz antyglobalistów.
Ktoś chce doprowadzić do wielkiej awantury, jeszcze dużo większej niż wtedy, kiedy byli u nas Niemcy, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Dodał też, że jeżeli cokolwiek się stanie, to jest to osobista odpowiedzialność premiera i ministra spraw wewnętrznych.
To jest oczywista prowokacja. Wiadomo, że na takie szczyty przyjeżdżają alterglobaliści, że to są elementy awanturnicze. Niewątpliwie chodzi o to, żeby wywołać awanturę, bo przecież nie ma żadnego przymusu, żeby to było akurat 11 listopada. Ktoś chce doprowadzić tutaj do wielkiej awantury, jeszcze dużo większej niż wtedy, kiedy byli tutaj Niemcy. Nieporównanie większej. Chcę jasno powiedzieć, 100% odpowiedzialność za trzymanie w ryzach i oddzielenie od polskich patriotów, którzy będą chcieli demonstrować tych awanturniczych elementów, bierze na siebie władza. Jeżeli cokolwiek się stanie, to jest to osobista odpowiedzialność premiera, ministra spraw wewnętrznych i to odpowiedzialność także nie tylko w sensie politycznym, ale być może nawet karnym.
Biuro Ochrony Rządu zablokowało przed warszawiakami pomnik Polegli Niepokonani, informuje nasz dziennik. Rewidowano dzieci, harcerzy, powstańców i wieńce. Jednocześnie mieszkańcy, którzy przybyli, aby uczcić pamięć ofiar, nie zostali wpuszczeni za barierki.
Poczet sztandarowy Narodowych Sił Zbrojnych również spotkał się z odmową wejścia pod pomnik Polegli Niepokonani. Oburzenie uczestników spotęgował fakt, że na miejscu odgrodzonym przez BOR przez prawie całą uroczystość stały setki pustych krzeseł, których nikomu nie pozwolono zająć.
Oburzenia sprawą nie kryje Maciej Wąsik. Radny PiS w Warszawie podkreśla, że PO doprowadziła do sytuacji, że uroczystości powstańcze nie mają obywatelskiego charakteru, ale są uroczystościami władzy.
To, co zdarzyło się 1 sierpnia w Warszawie, nie tylko na warszawskiej Woli, ale generalnie, bo to było także odpychanie Jarosława Kaczyńskiego od miejsca uroczystości na Powązkach wcześniej, no to świadczy o tym, że to właśnie Platforma Obywatelska i ta władza zawłaszcza powstanie warszawskie. Stara się zrobić, żeby czystości powstańcze były tylko uroczystościami, które nie są obywatelskie, ale są uroczystościami władzy. Myślę, że to jest takie już bardzo niesmaczne podejście i bardzo takie nachalne obecnej władzy. Na warszawskiej Woli to już chyba została przekroczona jakaś granica, gdzie tak naprawdę osobom, które zawsze uczestniczyły w tych uroczystościach, osobom starszym, osobom, które uczestniczyły w powstaniu warszawskim, osobom, które pamiętają tamte czasy, uniemożliwiono tak naprawdę bieżące uczestniczenie w tych ważnych dla nich uroczystościach.
Radny Maciej Wąsik dodaje, że jest to typowy zabieg PR-owski PO.
To jest wpisane w politykę PR-owską Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Teraz Donald Tusk chce pokazać, że jest patriotą. Chodzi o to, żeby pokazać, że to Donald Tusk składa kwiaty, a nikt z opozycji nie składa kwiatów, że on jest ten pierwszy pod grobami. Oczywiście nie jestem pewny, czy gdyby zapytać się Donalda Tuska, ile trwało powstanie warszawskie, czy on by wiedział, ile to trwało. Natomiast to jest właśnie takie, żeby media pokazały, że to władza wspaniale pamięta, że władza składa kwiaty, że władza jest patriotyczna. A tak naprawdę uzyskuje się to poprzez zakaz, poprzez odepchnięcie innych, poprzez odepchnięcie nawet kombatantów, uczestników wydarzeń tamtych lat.
Do 30 listopada przedłużono termin na złożenie przez sędziego uzasadnienia wyroku z kwietnia w sprawie masakry robotników z grudnia 1970 roku.
Sąd okręgowy w Warszawie uniewinnił wtedy byłego wicepremiera PRL-u Stanisława Kociołka, a dwóch wojskowych skazał na kary w zawieszeniu.
Bez uzasadnienia pisemnego strona niezadowolona z wyroku nie może złożyć apelacji. W sprawie grudnia zapowiedzieli już po wyroku i prokuratura, i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czyli rodzin ofiar.
Ten wyrok wypełnia schemat, który polega na tym, by nie dać jednoznacznych ocen i odpowiedzi, mówi Piotr Andrzejewski, przedstawiciel społeczny NSZZ Solidarność, na procesie w sprawie grudnia 70.
Sędzia, która uzasadniała ustnie, sędzia referentka, przecież już w drugim, pobieżnym już rozpoznaniu tej sprawy, dała z jednej strony przesłanki do uznania tego za zbrodnię komunistyczną, co stało się na Wybrzeżu, ale z drugiej strony ograniczyła się do tego, co w zasadzie może sąd zrobić, do tylko oceny strony podmiotowej czy braku winy premiera Kociołka i winy incydentalnej tych funkcjonariuszy, dwóch oficerów w dwóch przypadkach.
Natomiast, jak dodaje Piotr Andrzejewski, zniknęło z pola widzenia sądu to, co usiłowaliśmy przedstawić.
Mianowicie całość tego zbrodniczego zamiaru, jego realizacji jako odzwierciedlenie systemowej bezwzględności i zbrodniczości działania na każdym etapie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy to robotnicza krew służyła, czy w ogóle społeczna krew, czy zbrodnie przeciwko ludzkości służyły zmianom politycznym z całą bezwzględnością i cynizmem, łamiąc wszystkie podstawowe zasady szacunku dla pojedynczego człowieka.
W Kancelarii Sejmu zakończyło się badanie ważności podpisów pod obywatelskim projektem ustawy chroniącej życie nienarodzonych chorych dzieci.
Przypomnijmy, podobny projekt procedowany był w październiku ubiegłego roku. Wówczas cała procedura była w nadzwyczajnym trybie skierowana do drugiego czytania, gdzie projekt odrzucono. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że w tym przypadku Sejm pozytywnie rozpatrzy projekt.
Dr Paweł Wosicki, prezes Federacji Ruchów Obrony Życia, akcentuje, że poprzednie projekty zostały odrzucone niewielką ilością głosów. Wszystko więc zależy od sumień posłów, w tym polityków PO.
Przed Sejmem stoi trzecia szansa, można tak rzec, aby to przyjąć. I no, przypomnę, że też ostatnio było tak, że wcale te projekty zostały oddalone niewielką większością głosów. Także wszystko jest w rękach, prawdę mówiąc, kilkunastu czy kilkudziesięciu posłów, głównie z Platformy Obywatelskiej, bo i poprzednio także nie wszyscy posłowie Platformy głosowali przeciwko. Także wszystko wygląda na to, że kluczem są ci posłowie Platformy Obywatelskiej. Tutaj można mieć nadzieję, że część z nich, którzy no, mają szansę jakby rehabilitacji, bo było też tak, że część z nich wahała się, czy głosować tak, czy inaczej, czy bardziej słuchać, że tak powiem, dyscypliny partyjnej, czy bardziej własnego sumienia.
W tym kontekście Paweł Wosicki przypomina stwierdzenie Trybunału Konstytucyjnego, które mówi, że człowiekiem jest się od momentu poczęcia.
Mówimy, że człowiekiem jest się od poczęcia, to zresztą stwierdził też Trybunał Konstytucyjny, który właśnie pod swojego czasu to podkreślił, że nie ma żadnego powodu, żeby uważać inaczej, że człowiekiem i obywatelem polskim dostajemy się w momencie poczęcia i te prawa fundamentalne przysługują wszystkim, no to dlaczego akurat odbierać je takiej dość grupie, nie takiej licznej, ale bardzo wrażliwej, czy bardzo też już poszkodowanej, można powiedzieć, czy w jakiś sposób skrzywdzonej w momencie poczęcia?
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.